Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studio radiowym dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, autorka bloga kulinarnego. Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Aleksandra, znana oczywiście z anteny naszego radia. Dzisiaj o jesieni porozmawiamy, jeśli Pani doktor pozwoli, bo lato się już skończyło, już chłodniki na mnie w głowie.
Bo zimno.
Bo zimno.
Wilgotno, mokro.
Tak, marzy nam się coś ciepłego, coś pożywnego. Jak skorzystać z darów jesieni, żeby dieta była zbilansowana odpowiednio o tej porze roku?
Generalnie żadnych wielkich zmian dokonywać tutaj nie trzeba, bo to nie jest tak, że w zależności od pór roku możemy jeść mniej lub więcej, czy też mniej, czy bardziej systematycznie. No, zachowujemy oczywiście zasadę 5 posiłków w ciągu dnia, chyba że komuś bardziej służą 3. Ja poniżej 3 w gabinecie z pacjentami schodzić nie lubię. Te 3 to jest to absolutne minimum, które uważam, że należy zastosować dla takiego zrównoważonego dostarczania energii dla organizmu. Sięgamy po wszystko to, co teraz jest najtańsze tak naprawdę, a z punktu widzenia naszego organizmu najzdrowsze, bo w fazie dojrzałości konsumpcyjnej tej idealnej, czyli mamy dynię, mamy wszystkie warzywa korzeniowe, mamy też grzyby, mamy owoce nasze przede wszystkim, tak, jabłka, gruszki, to co jest podstawą, mamy kapusty, więc tak naprawdę ta jesień, późne lato i początek jesieni jest najbogatsze, jeśli chodzi o surowcowe możliwości w sklepie spożywczym.
Bo mamy naturalne, tej... bo świeżo z ziemi wyciągnięte.
Tak, właśnie. Jeszcze nie ma ograniczeń żadnych związanych z czasem przechowywania czy warunkami przechowywania. Choć dziś tak naprawdę chłodnie są już na tyle przygotowane, że minimalizują straty wartości odżywczych w produkcie, zachowując odpowiednią wilgotność i odpowiednią temperaturę przechowywania. Ale jednak to przechowywane będzie mniej zasobne w składniki odżywcze, a w tej chwili mamy rzeczywiście świeżo wyciągnięte z ziemi.
O tym przechowywaniu za chwileczkę porozmawiamy. O te grzyby chciałabym zapytać. Mhm. Jak jeść grzyby? Bo jest tyle różnych szkół. Jedni mówią, że odrobinę jako dodatek tylko do głównych potraw. W polskiej kulturze zwykło się jadać ciężko i dużo grzybów. Jak te grzyby potraktować? No, wiemy już na pewno, że zbieranie grzybów jest sportem narodowym Polaków, tak? I wszyscy się na grzybach znają.
Tak.
Ale w takim razie jak zdrowo je spożyć?
Powiem w ten sposób. Rzeczywiście, to jest taki surowiec dość dyskusyjny, bo nawet w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej te grzyby nie funkcjonują jako ani to warzywo, ani to owoc. Generalnie nie wiadomo, co to jest. Jest to dodatek smakowy. Natomiast są bardzo zasobne w składniki mineralne, które w nich występują w dość dużych ilościach, natomiast nie występują w dużych ilościach w innych warzywach, tak? No i teraz tak, szkół przygotowania jest wiele. Najczęściej suszymy. Suszymy po to, żeby wylądowały potem w dodatku do bigosu, czy też do kapusty z grzybami wigilijnej. Zupa z suszonych grzybów też świetnie smakuje. Dusimy. No i tutaj to duszenie ze śmietaną, ja uważam, że to jest naprawdę ciężkostrawne, bo grzyby w ogóle z natury są produktem ciężkostrawnym ze względu na duży udział błonnika pokarmowego. Więc tak naprawdę nie dość, że same w sobie długo zalegają w żołądku, to jeszcze jeżeli przygotujemy je w taki sposób, że z dużą ilością masła albo śmietany 30, to niewątpliwie nasza wątroba może je odczuć, więc lepiej już do tego sosu grzybowego nie dodawać śmietany, tylko zjeść go z cebulą, z pieczywem, z makaronem, świetnie smakuje. Do zapiekanek dodatek świetny, smakowy. Nie zapominajmy, że pieczarki, które mamy dostępne w ciągu roku cały czas w sklepie, to też grzyby. No i oczywiście pieczarka ma inny skład, jeśli chodzi o substancje odżywcze, natomiast jest bardzo zasobna w potas, dużo bardziej niż z kolei grzyby leśne.
Pani Olu, ale grzyby leśne w
zupełnie
Polsce, to jest podstawa, to jest tak, zupełnie coś innego.
To jest
innego.
Ten zapach, tak. Więc mówię, duszone, pieczone, oczywiście jajecznica z grzybami gdzieś, tak. No sosy wszelkiego rodzaju. Ja bardzo lubię do dań mięsnych dodawać kilka suszonych grzybów. Mrożę i na bazie takich mrożonych grzybów przygotowuję zupę grzybową później, tak, czy z makaronem, czy z ziemniakami. No starajmy się już po prostu nie dodawać tłuszczu do tych grzybów. Wcale tak naprawdę leśne grzyby nie wymagają obróbki termicznej niezwykle długotrwałej i wielogodzinnej, bo to wcale tak nie jest. One rzeczywiście będą inaczej strawne. Może być tak, że nie strawimy czegoś do końca, natomiast te substancje odżywcze spożywcze z nich na pewno nasz organizm wyciągnie. Nie podajemy grzybów małym dzieciom, mówi się do 6 roku życia, absolutnie nie. Nie podajemy też za bardzo osobom starszym ze względu właśnie na to, że jest to produkt ciężkostrawny. Oczywiście dodatek 2 czy 3 prawdziwków do bigosu nikomu nie zaszkodzi, natomiast już te takie dania typowo na bazie sosy grzybowej jakieś, wątroba, która jest nadwyrężona, może odczuć. Pamiętajmy, że też mamy bardzo różne te grzyby, tak? No bo kurka ma inny smak, podgrzybek czy borowik też. Kanie, bardzo fajne grzyby, które w tej chwili chyba coraz więcej kani jest zbieranych przez Polaków i bardzo łatwo pomylić kanie z muchomorem sromotnikowym, tak? Różnią się tylko wierzchem kapelusza i tym ruchomym szaliczkiem na długiej nóżce. Natomiast świetnie smakują smażone, no i tutaj właśnie jest ta panierka, jajko, bułka, tak jak typowy schabowy, ale można też, jeżeli dobrze rozgrzejemy tłuszcz, to ten kapelusz, bo to tylko kapelusze smażymy, nie wciągnie nam tego tłuszczu tak bardzo dużo. Pamiętajmy, żeby zawsze na wysokiej temperaturze obsmażać tego typu grzyby. No i co? Ja z kani na przykład, jak dostawałam kanie gdzieś, albo zbierałam, albo dostawałam od rodziców czy od brata, robiłam taki rosołek, jak ten taki typowy gąskowy rosołek, czyli woda z przyprawami i świetnie smak. Oczywiście one się rozpadną, one nie będą tak jak flaczki gąskowe, ale bardzo dobrze smakują, naprawdę.
No właśnie, chciałam panią zapytać o takie ulubione danie. To będzie właśnie ta kania smażona, czy też w inny sposób, czy nie?
Nie, chyba ja jednak tradycyjnie zupa grzybowa, to jest to coś, bo pieczarkowa jakoś średnio, natomiast ta grzybowa zupa to jest to coś. No i oczywiście mówię, dodatek do bigosu, tak? Polędwiczki na przykład w sosie. Uwielbiam robić polędwiczki w sosie z tymiankiem i właśnie z kurkami na przykład, no bo tak charakterystyczne i dzieci też bardzo lubią
takie danie. Na Mazowszu tradycją oczywiście jest rosołek z gąsek. No to powiem
tylko
szczerze.
Tylko te gąski nie wszędzie i nie zawsze. Tak, stąd oczywiście. Te kanie, które łatwiej ja właśnie w ten sposób, bo gdzieś tam sama ta woda grzybowa bardzo mi smakuje, więc właśnie ja w tym roku gąsek w ogóle nie zbierałam.
To w takim razie grzyby zostawiamy już w tym roku definitywnie. Sezon się kończy. Korzystamy ze zbiorów, a przechodzimy do
jeszcze
tego.
Jeszcze wtrącę tylko, ponieważ obok pieczarek w sklepach spożywczych mamy też buczniaki całym rokiem.
Właśnie,
fajne
tak.
Grzyby, co prawda też rozpadają się. Natomiast smakowo niewątpliwie zapiekankę z makaronem czy z ziemniakami też ma nam urozmaicą i warto po nie sięgać. Ja widziałam też zimą kurki. Ja nie wiem skąd one były, czy jakoś przechowane, czy gdzieś są, bo no, pieczarki są hodowlane. Natomiast podobno pojawiają się hodowle kurek też ze względu na to, że konsument chce tych kurek. Więc warto oglądać półkę sklepową już nawet i poza sezonem.
Tak więc grzyby żegnamy w tym roku. Do następnego sezonu. Przechodzimy do tych darów jesieni, które jeszcze są. Dynia, pani Aleksandro.
Wspaniałe
dynia,
warzywo.
Co możemy z dyni? Jak posiłkować się dynią?
Ja uwielbiam przygotowywać z dyni zupę dyniową i robię ją i z dyni duszonej w garnku z odrobiną wody i z dyni pieczonej. Ta pieczona świetnie się zachowuje, bo ona już sobie troszeczkę odparuje i ma inny smak. Dużo jest taka intensywniejsza w smaku właśnie zblendowana pulpa dyniowa pochodząca z dyni pieczonej. Jeżeli pieczemy na blasze piekarnika, możemy dorzucić tam też inne warzywa. Możemy upiec od razu cebulę, czosnek, to wszystko, co potem zblendujemy i to, co wyląduje w garnku w postaci tej pulpy na zupę. Do takiej zupy ziemniaki albo zacierki, bo to już różnie. Dodatek mleka albo nie. Na pikantnie albo bardziej na słodko. Zawsze dodatek odrobiny curry, imbiru. No i właśnie czosnku. To ta wersja pikantniejsza. Z zacierkami bardziej na słodko. Uwielbiam dynię pieczoną w ogóle samą w sobie i tutaj najbardziej mi smakuje Hokkaido pieczona. Mam sama hoduję w ogródku, więc patrzę, jak one rosną i potem je konsumujemy. I ta Hokkaido świetnie się zachowuje podczas pieczenia, bo nie rozpada się tak bardzo jak nasza dynia zwykła, ta olbrzymia. Bardzo dobrze smakują też pieczone dynie masłowe. Takie te długie, które wyglądają jak kość. Taka duża kość zwierzęca. Są dostępne w tej chwili w sklepach na dziale z warzywami. Co jeszcze? Z dyni przygotowuję z tych twardych odmian dyni właśnie, czyli z Hokkaido, przygotowuję curry dyniowe, czyli gulasz z dyni krojonej w kostkę razem z innymi warzywami przesmażony, najlepiej z marchewką, cebulą, krótko przesmażany, żeby ta dynia nam się nie rozpadła. Fantastyczny smak. Świetnie też piecze się taka dynia właśnie w postaci kostki z innymi warzywami, przysypana na przykład odrobiną sera, czy też z mięsem mielonym, bo i taką wersję robiłam w tej chwili. Jeżeli szukają państwo przepisów na dynię, to zapraszam na bloga ladydieta.pl. Tam tych wariacji dyniowych trochę państwo znajdą. powiedzieć.
A ja chciałabym zapytać o marynowaną dynię, bo nie ma chyba polskiego stołu bez słoiczka z dynią. To jest już tradycja. I w ogóle o pikle robić?
Robić, bo są smaczne. W ogóle w tej chwili mam wrażenie, że wracamy do tych tradycji kulinarnych. Coraz więcej rzeczy znowu zaczynamy przygotowywać w domu. Jakby już znudzeni tym szałem zakupów sklepowych, zaczynamy sięgać po nasze własne przetwory. No i tutaj tak robić, przy czym kwestia zalewy tutaj jest zawsze dyskusyjna i no i oczywiście kalorii, bo ta zalewa to ocet i cukier w dużym mierze z wodą. Więc te wszystkie pikle właśnie z dodatkiem octu nie każdemu będą służyły na żołądek. Natomiast, bo to w ten sposób gruszki, ogórki, tak przygotowujemy cukinie, właśnie dynie.
Grzyby.
Grzyby, tak. Tyle, że grzyby, spotkałam się z takimi wersjami z grzybami z bardzo małą ilością cukru. W zasadzie sam ocet. Takie zajzajerowate, mocne. Natomiast no dynie czy gruszkę przygotowujemy, czy śliwki przygotowujemy jednak zdecydowanie w zalewie z większą ilością cukru. No i tutaj te kalorie z cukru jednak migrują do środka takiej kosteczki. No i kwestia tego właśnie, czy ktoś może dania z octem, bo wiele osób, które mają problemy z wątrobą, musi unikać dań z octem, bo później ta wątroba okrzykuje to danie i pacjent źle się czuje. Natomiast tak, biorąc pod uwagę też, drodzy państwo, cenę przygotowania tego typu produktów w domu, a cenę słoika z ogórkami, korniszonami chociażby, no to jeszcze ten walor ekonomiczny przemawia tutaj. Pracochłonne to bardzo nie jest. No kwestia tego też, czy ktoś ma gdzie przechować, bo to jest zawsze też, jeżeli ktoś mieszka w bloku i nie ma spiżarki, i nie ma też piwnicy, bo nie każde blokowe mieszkania są podpiwniczone, no to jest to problem z przechowywaniem, tak? A wiadomo, że jeżeli przerabiamy, to też przerabiamy wtedy kilka ładnych kilogramów, bo dla kilograma nie odpłaca się robić zalewy. Więc jakby może warto robić na przykład wspólnie ze znajomymi razem, tak? Żeby jakoś wykorzystać ten surowiec, który no właśnie sezonowo do wykorzystania na pewno i wtedy też cena jest zupełnie inna.
Och, te wspaniałe piwnice dawne, takie ziemianki, to były naturalne
z tymi kolorowymi tak,
dobre czasy.
Tak.
Pani doktor, kiszonki. Dlaczego kiszonki są takim dobrem natury?
Dlatego, że zawierają w swoim składzie bardzo duży udział bakterii fermentacji mlekowej. Przy czym proszę zwrócić uwagę na to, czy produkt jest kiszony, czy kwaszony. Jeżeli mamy na półce kapustę kiszoną, a obok stoi kapusta kwaszona, to proszę sięgnąć po tę kiszoną. Ta kwaszona, sama nazwa będzie już oznaczała, że dodano coś w procesie ukwaszania. Natomiast kiszona będzie czysta z dodatkiem tylko soli, czy też, nie wiem, kminku, kopru,
marchwi.
Tak. Natomiast proces kiszenia powinien zachodzić bez dodatku żadnych substancji wspomagających kiszenie, czyli bez octu i bez żadnych innych kwasów. Ten kwas powinien wytworzyć się naturalnie w procesie kiszenia, naturalnie powinien zaistnieć, czy to w przypadku ogórków kiszonych, czy też w przypadku kiszonej kapusty, no bo te warzywa najczęściej kisimy, aczkolwiek coraz bardziej popularnym w polskiej kuchni stają się kiszonki różnych produktów. Kisi się jabłka, kisi się buraki, kisi się kapustę. Ostatnio miałam spotkanie z seniorami w PC-ku i właśnie pan powiedział, zapytał mnie, czy jadłam kiedykolwiek gołąbki przygotowane z kapusty kiszonej. Ja w pierwszej chwili taka zdezorientowana, mówię, ale jak to? No właśnie mówię, że kisi się całe główki kapusty i z tych liści ukiszonych, w te liście zawija się potem mięso i mówię, że zupełnie inny smak. Nie jadłam czegoś takiego i nie widziałam nigdy, przyznam, całych kiszonych główek kapusty, ale to podobno kiedyś w naszej kulturze kulinarnej widniało. No, jak ktoś kisi sobie, to faktycznie no, może wrzucić całą główkę kapusty do beczki. Nie jest takim problemem, ale właśnie buraki, kiszona rzodkiewka, kalafiory. Ja sama kiedyś kisiłam, raz miałam taki epizod pomysłowy, że właśnie kisiłam kalafiory z papryką kolorową. Pięknie to wyglądało, smakowało specyficznie, bo jednak do ogórków kiszonych jesteśmy przekonani. Ten smak jest dla nas typowy, natomiast kiszony kalafior smakuje dziwnie, bo myślę, że w pamięci gdzieś tam zmysłowej mamy jednak kalafiora gotowanego tudzież surowego, więc ten kiszony jest po prostu specyficzny, aczkolwiek ma swój charakterystyczny smak. I do takich kiszonek tradycyjnie używamy ziela angielskiego, pieprzu, czosnku, kopru, niczego więcej. No i soli oczywiście.
Ja tylko dodam, pani doktor, że konsumenci wiedzą, co kupić. Nie ukrywam, w każdą sobotę wybieram się na bazar, prawda, gdzie są produkty. I tam, gdzie są te kiszone kapusty i te ogórki kiszone, a nie kwaszone, no to widać od razu kolejkę, prawda? Także mamy swoich ulubionych dostawców.
Tak, jak już kupujemy tu lokalnie, to wiemy, kto robi robi sam, a kto kupuje gdzieś na giełdzie w Broniszach i widać, jakie są beczki. Zresztą bardzo często ten sam handlarz jest na przykład z kapustą w sezonie, ją sprzedaje i potem pojawia się u niego kapusta kiszona, więc wiadomo, że to jest produkt jego pochodzenia, tak, z własnego surowca.
A więc da się znaleźć odpowiedni produkt.
Zdecydowanie tak. Trochę wysiłku w markecie najprościej, natomiast faktycznie udanie się na bazarek da nam możliwość znalezienia tego produktu wyższej jakości.
Kiedy czytamy o takich staropolskich przepisach, to często pojawiały się właśnie grzyby kiszone, całe połacie gąsek, rydze też były kiszone. Tak. I one wystarczały później na jakiś okres zimy.
Tak, więc... tak, pamiętajmy, że to jest najprostsza metoda przedłużania trwałości żywności, bo wtedy, kiedy kiszonki się zaczynały, nikomu nie widniało w głowie przesłanie typu o, warto tutaj wesprzeć bakterie dojelitowe, bo te kiszonki rzeczywiście wspomagają nam bakterie dojelitowe, tylko kwestia przechowania żywności jako po prostu przetrzymania przed zepsuciem. Oczywiście, że tak, więc sól. W ten sposób też przechowywano mięso, tak? Ono też było przechowywane bardzo często w solankach różnego typu, czy też w solankach na sucho, czy na mokro. Natomiast no, to kiszenie to była metoda właśnie przechowania, zamknięcia jeszcze gdzieś tam lata w słoiku, żeby móc skorzystać z tego w okresie przednówkowym, wtedy, kiedy czekamy na te nowe i świeże produkty. Natomiast niewątpliwie dziś skłaniamy się ku kiszonkom ze względu właśnie na bakterie fermentacji mlekowej i nie tylko te bakterie, jako produkt, który bardzo wspomaga pracę naszych jelit, mikrobioty jelitowej, bo pamiętajmy, że tam cały czas stacjonują bakterie, kolokwialnie mówiąc, dobre i złe, czyli te, które nam służą i te, które mają charakter troszkę bardziej niebezpieczny dla nas, ale one wszystkie są jakby nam potrzebne. Ważne jest to, aby w odpowiednich proporcjach były i w odpowiednim miejscu się namnażały, bo te, które nam przewędrują z dolnych odcinków przewodu pokarmowego, z dolnych odcinków jelita zbyt wysoko i namnożą się w zbyt wysokich partiach, nawet jeżeli są dobre, zaburzą funkcjonowanie mikrobioty i wtedy mamy SIBO i mamy przerost mikrobioty jelitowej, więc też to nie jest dobre. One muszą być w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej liczebności, żeby tak naprawdę nam służyły. A dziś coraz częściej mówimy, że tak naprawdę nasz mózg to nie mózg. Nasz mózg to jelita. Stamtąd następuje informacja na zasadzie sprzężeń zwrotnych do mózgu. Tam zaczyna się nasze zdrowie, tam zaczyna się praca układu immunologicznego, więc tak naprawdę o te jelita powinniśmy szczególnie dbać. Pamiętajmy, że praca układu immunologicznego to też praca nad naszą odpornością. Niezwykle potrzebną nam w sezonie właśnie jesienno-zimowym, kiedy mamy zwiększoną zachorowalność na różnego rodzaju infekcje. COVID nadal jest, ten wirus nadal jest, grypy, wirusy nadal są. W tej chwili mamy jeszcze wyrzut krztuśca, ospy i odry. Już tych chorób nie mieliśmy, natomiast na skutek migracji różnych narodowości i nieszczepialności na tamtych terenach do nas przywędrowały te choroby. No i zaczynają się, zwłaszcza wśród małych dzieci, choć nie tylko, bo te dzieci szybko zarażają dorosłych, zaczynają się szerzyć. No i wtedy im silniejsza nasza bariera odpornościowa, tym mniejsze ryzyko zachorowania na cokolwiek.
I kolejne zagadnienie, które chciałabym podjąć dzisiaj w rozmowie z panią. Czy jesienią nasz organizm potrzebuje więcej energii, więcej posiłków?
Tak, jest to zdecydowanie fizjologiczne zachowanie naszego organizmu, ponieważ jesienią, bardziej zimą, bo jesień to taki okres przejściowy, przygotowawczy, natomiast zimą jesteśmy narażeni na straty ciepła. To znowu takie zachowanie fizjologiczne naszego organizmu, które przetrwało z dawnych czasów, bo dziś już mamy kurtki puchowe i kiedyś też były skóry. Ogrzewamy się, poza tym mamy ogrzewane pomieszczenia. Niewątpliwie jednak zmiany temperatur, przechodzenie z miejsca na miejsce, wsiadanie do wychłodzonego samochodu, to jest ten moment, kiedy nasz organizm odczuwa chłód. No i na te okoliczności lubi zebrać sobie troszkę tkanki tłuszczowej. Zawsze jest tak, że jeśli ktoś ma wahania wagowe, to najczęściej właśnie obserwuje je w okresie gdzieś tam jesienno-zimowym. Naturalnie, tak jak niedźwiedź idzie do gawry, idzie spać, a wcześniej obrasta w tłuszcz, tak i w nas zostało nieco tych takich adaptacyjnych zachowań. No i rzeczywiście bardziej nas ciągnie do słodkiego, bardziej jesteśmy narażeni na wahania głodu i sytości, jesteśmy nieco rozregulowani, dzień jest krótszy, mniej się ruszamy. Więc też to ma wpływ na to, że chce nam się bardziej jakby jeść, bo też pamiętajmy, że czasami jemy trochę z nudów, tak? Jak jesteśmy w domu i nie ma co robić, oglądamy telewizję, czytamy książkę, to gdzieś tam jakaś przekąska dobrze nam wchodzi. Więc trzeba tak bacznie obserwować swój organizm, ale rzeczywiście fizjologicznie będzie on nas nieco molestował, jeśli chodzi o przyjmowanie większych ilości energii.
I co wtedy?
Powinniśmy mu powiedzieć, nie damy ci. Tudzież zajmiemy się czymś innym, bo tak jak mówię, społecznie nie doświadczamy już zimna. Nie ma jakby... to te pierwotne instynkty, one powinny sobie gdzieś tam już odchodzić i nie powinny nami rządzić w tym okresie jesienno-zimowym, no bo ubieramy się ciepło, mamy ogrzewane pomieszczenia, mamy też dostęp do żywności stały, więc skupmy naszą energię na czymś innym. Ewentualnie, jeżeli widzimy, że rzeczywiście mamy taką tendencję, obserwujemy ją od lat, że nie wiem, 2 kilogramy wchodzi na człowieka w okresie jesienno-zimowym, no to zwiększmy aktywność fizyczną w tym czasie i zapanujmy nad tym procesem. A z drugiej strony, jeżeli ktoś też obserwuje taką tendencję latami i wie, że na wiosnę to z niego zejdzie, no to po prostu przetrzymajmy ten czas i nie molestujmy tego organizmu na 1000 sposobów, żeby mu tam nie dać tego, czego on się domaga, bo też psychicznie podupadniemy, tak? A pamiętajmy, że to też jest jedno. Nasza głowa i ta jelita, to wszystko jest jeden organizm.
System połączony.
Oczywiście, że taka wielka fabryka chemiczna, więc im mniej nacisków będziemy wywierać sami na siebie, tym będziemy zdrowsi.
No dobrze, pani doktor, to w takim razie co z piciem robimy? No bo 2 litry wody, kiedy za oknem tak zimno, no nie bardzo nam się chce
wypić. Pijemy, zdecydowanie pijemy, bo pamiętajmy, że mamy też wzmożone utraty płynów z organizmu ze względu na pomieszczenia ogrzewane, w których jesteśmy. Zwykle powietrze jest dużo bardziej suche, mniej wietrzymy, więc w tym suchym powietrzu my też będziemy więcej mieli strat płynów przez skórę chociażby. Mówimy, więc mówimy i te straty też istnieją. Sięgajmy po herbaty, po różnego rodzaju napary ziołowe. Ważna jedna rzecz, aby te wszystkie płyny były płynami bez cukru. Woda może być gazowana, natomiast herbaty, wszelkiego rodzaju napary najlepiej, żeby były niedosładzane. Pamiętajmy, że dosładzanie miodem nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, bo miód dla organizmu w ostatecznym rozrachunku to też cukier. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystać bioaktywne substancje zawarte w miodzie, to nigdy nie dodajemy go do herbaty, w której temperatura jest powyżej 40 stopni. Tylko do letnich płynów możemy dodać miód i wtedy rzeczywiście on będzie miał dla nas jakieś znaczenie. Natomiast jeżeli do gorącej herbaty wsadzimy łyżkę miodu, to wyląduje on w postaci tylko i wyłącznie cukru, bo wszystkie bioaktywne substancje zostaną zniszczone ze względu na działanie wysokiej temperatury. Napary ziołowe, tak jak mówię, wszelkiego rodzaju herbaty owocowe. W tej chwili przepięknie wyglądają półki sklepowe z herbatami. Mamy czarne, zielone, yerba mate.
Białe.
Tak, mamy herbaty rooibos, mamy różne mieszanki z ziołami i herbatami. Więc naprawdę jest w czym wybierać. Jeśli ktoś, nie wiem, nie może wstawać od biurka wiele razy w ciągu dnia, fajnie sprawdzają się zaparzacze, w których można zaparzyć większą objętość herbaty. No naprawdę rozwiązań jest wiele. Jeśli ktoś chce monitorować ilość płynów, niech sobie stawia własną butelkę. Mamy te butelki różne filtrujące. No tam zimna woda, co prawda. Ale mamy butelki takie do picia, do których możemy, takie a la termosy, do których możemy też wlać ciepły płyn. Pamiętajmy, żeby szklanka z płynem stała na biurku w czasie pracy, bo też podaż płynów musi być zachowana w sposób systematyczny. Nie sztuką jest wypić na raz 2 szklanki picia, bo organizm w tym momencie jakby się nie napije komórkowo. Dostarczenie dużej objętości płynów zaburza tak naprawdę elektrolitowo nasz organizm. Ważne jest, żeby pić mało, a często. Więc ta szklanka z płynem zawsze powinna stać gdzieś w pobliżu naszego wzroku, żebyśmy pamiętali, że musimy sięgać. Nie wszyscy odczuwają też łaknienie na poziomie, zwłaszcza osoby starsze. To łaknienie jest zaburzone. Natomiast pamiętajmy, że pierwszy odruch, kiedy chce nam się pić i myślimy o piciu, to jest już pierwszy objaw tego, że organizm potrzebuje tego picia. To jest pierwszy objaw odwodnienia tak naprawdę, choć zupełnie niegroźny w swoich skutkach, ale jesteśmy wtedy zobowiązani, żeby organizmowi ten płyn podać.
Powoli.
Powoli, tak.
Pani doktor, no i ten temat, który już pani troszeczkę tutaj wspomniała, mianowicie infekcje jesienno-zimowe. Co wtedy jemy, co wtedy pijemy? Rosół?
Jest, rzeczywiście ze względu na zawartość cysteiny, ten rosół rzeczywiście będzie działał prowykrztuśnie. Jest jakoś tak, że nam się w tym momencie chorobowym chce tego rosołu. Chce nam się też tej soli w nim zawartej. Rzeczywiście te składniki, które są wypłukane z kości, z łapek, z tych wszystkich fragmentów, na których gotujemy rosół, no i z warzyw oczywiście, będą nam służyły. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy o podaży płynów, bo gorączka, infekcja infekcyjna potrafi nas wycieńczyć. Pamiętajmy, że w czasie infekcji wzrasta zapotrzebowanie organizmu na energię. No i teraz tak naprawdę rzadko, to troszeczkę natura tutaj gdzieś się pomyliła, bo rzadko komu chce się jeść w czasie choroby. Natomiast pamiętajmy, że te kalorie powinniśmy dostarczać. Po to, żeby organizm miał siłę do pracy systemu obronnego, do walki, do zwalczania choroby. Jeśli nie dania takie stałe, to właśnie rosół, kisiel, niech to będzie jakiś budyń, niech to będzie coś, co będzie łatwiej przełknąć. Jeśli w ogóle mamy problem z taką konsystencją, pamiętajmy, że w aptekach mamy produkty typu NutriDrinki, NutriSony i mnóstwo różnych innych preparatów wspomagających, w których właśnie jest skondensowana dieta, które można wypić czy rurką, czy z butelki i zawsze wtedy jeszcze się poratować. Tak kaszki dla dzieci bywają rozwiązaniem w takich sytuacjach. No, żeby nie zapominać o tym, chociaż mówię, jest tak, że rzeczywiście tracimy apetyt. No i teraz pytanie, jaka jest to choroba i czy rzeczywiście będzie długotrwała i wtedy musimy zadbać o podaż energii. No kilka dni, jeżeli będziemy mniej zjadać, nic nam się nie stanie. Pamiętajmy też, żeby nigdy nie spożywać leków na pusty żołądek, bo tutaj możemy sobie naprawdę zrobić wielki kłopot. One będą szybciej działać, ale one mogą spowodować zmiany w śluzówce naszego żołądka. Więc nie na siłę, ale tyle, ile się da. Pamiętajmy, żeby jednak, nie wiem, jajko na miękko chociażby, no coś, co łatwo przełknąć, jeśli ta infekcja dotyczy gardła, jeśli dotyczy, nie wiem, innej części naszego ciała, czy dolnych dróg oddechowych, rzeczywiście trudniej, ale nigdy antybiotykoterapii nie prowadzimy na pusty żołądek. Nigdy.
Proszę państwa, bezcenne rady, bezcenne informacje o tym, jak przetrwać jesień, jak wzmocnić nasz organizm, jak się zachować w czasie infekcji, bo pewnie wcześniej czy później każdego z nas ona
spotka.
Dopadnie. Oby nie w okolicach świąt, tylko byśmy sobie życzyli. A te bezcenne rady przekazała nam dzisiaj pani dr Aleksandra Czarnewicz-Kamińska, dietetyk, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, autorka bloga kulinarnego. Serdecznie dziękujemy za wizytę w studio i zapraszamy częściej, pani doktor.
Dziękuję bardzo i życzę zdrowia.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.